Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, ponieważ przez okres lipca, sierpnia nie będą poruszane katechizmowe kazania o Bożych przykazaniach, dlatego tak korzystając już z tej ostatniej soboty, niedzieli czerwca, chciałbym kilka słów jeszcze powiedzieć o takich moralnych wnioskach, jakie logicznie wypływają z czwartego przykazania Bożego, które przez ostatnie dwie niedziele były omawiane, z przykazania czci ojca swego i matkę swoją. Wnioski, które potwierdza nam tradycyjna katolicka nauka. I tak po pierwsze, istnieje coś takiego jak ordo caritatis, czyli porządek miłości. Innymi słowy, chociaż Pan Jezus nakazał nam kochać wszystkich, nawet naszych nieprzyjaciół, to jednak przykazanie czwarte wyróżnia nam pewne osoby, które dodatkowo zasługują na naszą cześć, a zatem którym powinniśmy okazywać miłość i szacunek w pierwszej kolejności. To przede wszystkim rodzice, ojciec i matka, ale możemy to rozszerzyć. To są ci, z którymi nas łączą szczególne relacje. Mąż, żona, dzieci, babcia, dziadek, krewni, następnie przyjaciele, znajomi i tak dalej. Bo zrozumienie, że istnieje coś takiego jak porządek miłości, jest o tyle ważne, że ochroni nas przed wieloma błędami i grzechami. Paradoksalnie ten porządek miłości, o którym mówię, pokazuje nam taki paradoks, że można czynić wielkie dobro i równocześnie grzeszyć. Brzmi dziwnie, ale sam święty Paweł pisze w liście do Tymoteusza takie słowa. Ten, kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. A więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Pewien mężczyzna ma żonę i trójkę dzieci. Jest człowiekiem bardzo wrażliwym, potocznie mówimy dobrym. Boli go cierpienie innych, zwłaszcza porzuconych dzieci. Dlatego też codziennie po pracy udaje się do pobliskiego domu dziecka. Robi to także w soboty i niedzielę. I powiedzmy, że spędza tam większość swojego, nazwijmy to, wolnego czasu. Organizuje tym dzieciom czas, bawi się z nimi, a także sporą ilość zarobionych pieniędzy również przeznacza na tę instytucję. Do domu najczęściej przychodzi późnym wieczorem, kiedy jego żona i dzieci już śpią. Pytanie, czy ten człowiek jest dobrym człowiekiem? Ktoś powie, no to zależy z jakiego punktu widzenia patrzeć. Pewnie z punktu widzenia rodziny, no nie za bardzo. Ale z punktu widzenia tych dzieci, dyrektora ośrodka, no to będzie człowiek bardzo dobry, któremu pewnie można by jeszcze wystawić pomnik. Okej, ale tak może powiedzieć człowiek. Natomiast Pan Bóg ma jeden osąd człowieka. Nie relatywny, ale obiektywny. I to doskonale obiektywny. A więc albo ten człowiek postępował słusznie, albo niesłusznie. I trzeba powiedzieć w tej sytuacji, że ten człowiek postępował jednak niewłaściwie. Dlaczego? Ponieważ zaniedbał swój podstawowy obowiązek. To jest powinność wobec najbliższych, wobec żony, wobec dzieci. A zatem taki pierwszy wniosek. Miłość musi być racjonalna, rozumna. Miłość ma mieć swój porządek. A zatem nie wystarczy czynić dobro, tylko trzeba czynić dobro w odpowiednim porządku. I tak na marginesie, korzystając z tego rozumowania, możemy też zrozumieć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego człowiek, jak to mówimy potocznie, dobry i porządny, ale jednak nie uznający Boga, nie szukający Boga z własnej woli, grzeszy i dlatego pomimo dobrych swoich uczynków nie osiągnie zbawienia. Właśnie dlatego, że zaniedbuje swój podstawowy obowiązek szukania prawdziwego Boga i oddawania Mu czci, na którą tenże Bóg zasługuje bardziej niż rodzony ojciec czy rodzona matka. Moi drodzy, idąc dalej z naszymi wnioskami, cześć wobec ojca i matki wypływa ze sprawiedliwości, ponieważ przekazali nam najcenniejszy dar, to jest dar życia. Cześć wobec rodziców jest zatem jakąś formą spłaty długu wobec dobra, które nam przekazali u początku, ale także wobec dobra, które powinni nam przekazywać w trakcie naszego życia, jak wychowanie, utrzymanie, troskę o nas i tak dalej. I podobnie tradycyjna nauka Kościoła podaje, że powinniśmy mieć analogiczną cześć wobec własnej ojczyzny. Święty Tomasz z Akwinu tak tłumaczy tę powinność. Drugie miejsce po Bogu zajmują rodzice i ojczyzna, gdyż z nich się rodzimy, a w niej się wychowujemy. A więc po zobowiązaniu w stosunku do Boga człowiek ma największe zobowiązania wobec rodziców i ojczyzny. Cześć należna rodzicom powinna objąć również innych krewnych ze względu na pochodzenie od wspólnych przodków. Cześć dla ojczyzny zaś to cześć należna współrodakom oraz tym wszystkim, którzy są przyjaciółmi naszej ojczyzny. I żeby tutaj nie popaść w błędne rozumienie tego, czym jest miłość do własnej ojczyzny, chcę tutaj podkreślić, że ojczyzna to coś więcej niż byt polityczny mający określone granice czy swój własny rząd. Miłość do ojczyzny też jest formą spłaty długu, jaki zaciągamy wobec naszych współrodaków, którzy przekazali nam pewne dziedzictwo materialne, jak na przykład ziemia czy autonomia polityczna, ale także dziedzictwo duchowe, jak kultura, literatura, język. Przekazali nam bowiem dziedzictwo, które fundamentalnie ukształtowało nas jako ludzi, bez których nie mielibyśmy tożsamości. Skoro zatem korzystamy z owoców rzeczywistości zwanej ojczyzną, to, moi drodzy, powinniśmy szanować i kochać ojczyznę, pracować dla jej dobra i poświęcać się dla niej we właściwej i zgodnej z Bożymi przykazaniami mierze. I rzecz jasna, miłość wobec ojczyzny, podobnie jak miłość wobec rodziców, też ma swoje granice. Ona nie ma być absolutna, bo Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Podobnie można powiedzieć, kto miłuje ojczyznę bardziej niż Boga, również nie jest godzien Boga. Bo ojczyzna, moi drodzy, też nie może stać się bożkiem i celem samym w sobie. Miłość wobec rodziców, ale także wobec ojczyzny nigdy nie może się zwracać przeciwko Bogu, bo wtedy jest to miłość fałszywa. Moi kochani, kiedy mówimy czcij matkę swoją, jakże również nie pomyśleć o tej, którą sam Jezus dał nam za matkę, a więc o Maryi. Od tamtych słów Jezusa na krzyżu skierowanych do Jana, w którym tradycja zawsze widziała przedstawiciela wszystkich uczniów Chrystusa, nie możemy nie mieć szczególnego szacunku i nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Zachęcam was, żebyście w kontekście tego przykazania zastanowili się też nad waszą osobistą relacją do Matki Najświętszej. Czy jest ona dla mnie kimś ważnym? Czy mam w sobie pobożność maryjną? Pobożność, która nie polega jedynie na wzywaniu jej wstawiennictwa, ale która polega nade wszystko na naśladowaniu jej cnót. I w końcu, myśląc o rzeczywistości Matki, jak nie pomyśleć o Matce Kościele? Święty Cyprian, bazując na nauce Pisma Świętego, sparafrazował kiedyś czwarte przykazanie Boże w takich słowach: nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za Matkę. Kościół Chrystusowy, oblubienica Pana, jest w duchowym wymiarze Matką, ponieważ przez chrzest rodzi nas do życia wiecznego, karmi nas sakramentami, uczy nas Bożej nauki, wskazuje nam na różne niebezpieczeństwa i w końcu wychowuje nas przez swoje zasady karności. Jakże byłoby to dobre, gdybyśmy, słysząc przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, pamiętali, że także trzeba nam czcić i kochać Kościół, Matkę naszą, modlić się za niego, spłacając w ten sposób dług wdzięczności za wszystkie dary Boże, które z woli Chrystusa przez Matkę Kościół stały się naszym udziałem. Widząc tę wielką szerokość duchowego przesłania czwartego przykazania Bożego, czcijmy, moi drodzy, naszych rodziców, czy tych żyjących, czy także módlmy się za naszych zmarłych rodziców, ale pamiętajmy o tym, że naszą matką jest także Ojczyzna, Matka Najświętsza i Kościół Święty. Amen.